Narodowy Instytut Dziedzictwa wspiera gminy w przygotowaniu i prowadzeniu procesów rewitalizacji pod kątem uwzględniania dziedzictwa kulturowego. Ten podcast to seria rozmów z praktykami rewitalizacji o tym, jakie jest znaczenie dziedzictwa dla rewitalizacji i rewitalizacji dla dziedzictwa. Zapraszamy do wysłuchania.
Dzisiaj rozmawiamy z Bartoszem Poniatowskim, urbanistą z firmy Projekt Miasto, który specjalizuje się w uchwałach krajobrazowych i kształtowaniu przestrzeni publicznej. Bartek, pozwól, że w rozmowie o relacjach między dziedzictwem kulturowym a rewitalizacją skorzystam z Twojego doświadczenia, Twojej optyki urbanisty. Bo zwykle jest tak, że gdy myślimy o ochronie dziedzictwa kulturowego w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, to przychodzą nam na myśl pojedyncze przedsięwzięcia, pojedyncze budynki, albo też nadawanie nowych funkcji obiektom historycznym. Tymczasem rewitalizację prowadzi się na obszarze, jest to działanie obszarowe i warto też patrzeć na dziedzictwo z tej perspektywy. Jak ty to widzisz?
Powiązanie rewitalizacji z obszarami dla mnie jest czymś zupełnie naturalnym i narzuca się samo przez się. To znaczy żaden obiekt nie istnieje w próżni. Zawsze jest jakieś otoczenie, czy miejskie, czy podmiejskie, czy nawet jeżeli mówimy o jakimś założeniu poza miastem, prawda, które było odseparowane, no to i tak ono jest odseparowane od czegoś i powiązane z czymś funkcjonalnie. Ten kontekst jest bardzo różnie rozumiany, bo często jest mowa o jakimś bezpośrednim sąsiedztwie, czy o zespole budynków historycznych z pominięciem tych uzupełnień współczesnych, które na przykład mimo wszystko jednak sąsiadują, czy często poprzez szukiwanie pewnych jakichś purytańskich rozwiązań neguje się pewne naleciałości, które zostały wprowadzone w latach późniejszych niż budynek powstał. Oczywiście, no, kiedy mówimy o polskim dziedzictwie, no to musimy, no i z tym chyba wszyscy jednak mają świadomość tych nawarstwień czasowych, które no, są dość ograniczone, tak? Tutaj nie mamy epok, o kilka wieków raczej takich obiektów jest niewiele i wtedy mówi się jednak o pewnej rewaloryzacji czy o remoncie konserwatorskim, a nie o rewitalizacji, która łączy się bardzo ściśle i bez tego nie możemy w ogóle mówić o rewitalizacji z zagadnieniami społecznymi, funkcjonalnymi, no i z taką ogólną żywotnością organizmu, powiedzmy sobie, miejskiego, w którym dany obiekt czy obiekty zabytkowe się znajdują. Często zresztą mamy taką sytuację, że mamy na przykład obszarowy wpis do rejestru zabytków, w związku z czym uznaje się, że cały teren ma wartości historyczne, zabytkowe, ale już nie wszystkie obiekty na tym obszarze są wpisane do rejestru zabytków. I tutaj już mamy nawet z punktu widzenia takiego półformalnego pewną zagwozdkę, w jaki sposób podchodzić do takiego terenu. I tutaj wiele starówek na przykład ma zabudowę przedwojenną zupełnie zdewastowaną, tak, i albo odtwarzaną po wojnie, albo no, zbudowaną już na nowej kanwie urbanistycznej w doktrynie drugiej połowy XX wieku, no, która nie licuje, czy licuje w pewnych tylko punktach stycznych z tym, co było tam wcześniej. No i teraz jak podchodzić do takiego obszaru, który z racji swojej historii jest ważny, ale z racji obecnego zagospodarowania, no tych walorów już nie posiada, czy posiada je znikome. Kolejnym takim bardzo istotnym zagadnieniem, które należy wziąć pod uwagę, jest to, jak przebiegają granice tego obszaru. I tu już nie mówię tylko o tym, że wiele wpisów do rejestru zabytków w Polsce, no, ma już swoje kilka dekad istnienia i po prostu należałoby je zweryfikować, zaktualizować, poszerzyć lub zawęzić w zależności od tego, jakie przekształcenia w danym terenie się odbyły, ale chodzi też zwyczajnie o to, do którego momentu mówimy o tym, że mamy do czynienia z jakimś spójnym obszarem, ze spójnym krajobrazem miejskim czy zurbanizowanym po prostu, o który chcemy zadbać i który chcemy rewitalizować. I teraz określenie tych granic można robić różnymi metodami, czy autorskimi, czy jakoś wypracowanymi w zespołach eksperckich, ale też mieszkańcy, którzy biorą udział w procesie partycypacyjnym przy tego typu procesach, mają swój pogląd na to, gdzie te granice przebiegają. I to często są bardzo inne obszary niż te, które można by obiektywnie wskazywać jako zabytkowe czy jako wartościowe. To znaczy ludzie do tej historii, która jest wpisana w tkankę zurbanizowaną, dokładają swoje własne doświadczenia i taką historię, no, powiedzielibyśmy historię współczesną czy nowocześniejszą właśnie z drugiej połowy XX wieku. Często te obiekty późniejsze i wcześniejsze wcale nie tworzą harmonijnego krajobrazu, czy architektury już w ogóle współczesna, tak, XXI wieku. To też wynika z pewnego podejścia do architektury i urbanistyki, czasem świadomego zanegowania pewnych procesów, ale czasem zupełnie nieświadomego. Na to wszystko nakłada nam się jeszcze jedna warstwa współczesnej architektury, która stara się odwoływać do form przeszłych. Mówię oczywiście o postmodernizmie przede wszystkim, ale niekoniecznie zawsze udaje się to w sposób właściwy wykonać. To znaczy bardzo byśmy chcieli, wszyscy, którym myślę na sercu leży urbanistyka tradycyjna czy nowy urbanizm, tak z oceanu przywołując nazwę, czyli na tym, żeby miasta, zwłaszcza te w ścisłym śródmieściu, były spójnie zabudowywane i harmonijnie, żeby to nawiązywanie do form historycznych, no, nie było po prostu kiczem, tylko było też dobrą architekturą, żeby mogło pretendować do miana dobrych obiektów architektury współczesnej, co udaje się w różnym stopniu. I teraz cały ten miks różnego rodzaju zabudowy, który występuje na danym obszarze zainteresowania, jest tym, co ja nazywam właśnie kontekstem rewitalizacji czy obszarem o rewitalizacji, którego mówimy. Często to jest tak, że jeżeli nawet skupiamy się na jakimś jednym mniejszym wycinku tego obszaru, to i tak musimy zawsze analizować wszystko dookoła. Na przykład moje opracowanie dotyczące Cieszyna, gdzie dokonywałem analizy krajobrazowej na potrzeby uchwały reklamowej, było jednym z nielicznych, jednym z pierwszych opracowań, które wychodziło na drugi brzeg Olzy i traktowało Cieszyn czeski i Cieszyn polski jak jedno miasto, którym przecież historycznie było.
Zapytam bardziej konkretnie o Łódź, w której miałeś szczęście, okazję pracować przy rewitalizacji. Wszak to miasto, które uchodzi za lidera rewitalizacji. Jak tam wygląda ta urbanistyczna ochrona dziedzictwa?
Dojście do rewitalizacji obszarowej Łodzi to jest w ogóle bardzo ciekawy i bardzo długi, też wieloaspektowy temat. Tak naprawdę te działania urzędu zaczęły się od pewnej, przekornie powiem, partyzantki miejskiej, bo program Miasto Kamienic, który potem został okrzyknięty programem remontowym, na początku liczono na ten efekt rewitalizacji, czyli że pojedyncze wybrane w pewien sposób, o czym za chwilę powiem, kamienice ze strefy wielkomiejskiej Łodzi, czyli tego obszaru największego w Polsce zabudowy z przełomu XIX i XX wieku, bardzo spójnego urbanistycznie, bogatego w formach, ale też spójnego w tej stylistyce eklektycznej. I w te kamienice, które w różnych miejscach Śródmieścia Łodzi były remontowane, one miały za zadanie właśnie wydobycie wszystkich walorów historycznych tych budynków, całego dziedzictwa, ale miały też za zadanie poprawę otoczenia okolicy czy fragmentu ulicy, w których się znajdują, po to, żeby wywołać na przykład podobny efekt remontowy u wspólnot i u właścicieli prywatnych. I to się udało. I ten program był realizowany kilka lat, z tych 100 kamieni zrobiło się ponad 200, które udało się uratować, tak naprawdę nie zmieniając funkcji, tylko przywracając funkcję pierwotną, mieszkaniowo-usługową, tak jak to powinno w mieście wyglądać. W momencie, w którym uznano, że takie wybieranie troszeczkę właśnie partyzanckie i losowe w obliczu tam różnych braków danych przestrzennych i tak dalej na samym początku procesu, zdecydowano, że należy podejść do tego jednak w jakiś sposób bardziej systemowo i programowo. I stąd zdecydowano o tym, żeby wprowadzić rewitalizację obszarową i myśleć o całych kwartałach zabudowy jako tych obszarach, które należy rewitalizować. Ja proponowałem z kolei trochę inne podejście, żeby wychodzić od przestrzeni publicznych, tak jak podchodzą do tego ludzie, po prostu mieszkańcy Łodzi, tak? I oni nie mówią o na przykład kwartale między ulicami Wschodnia Kniejskiego, Narutowicza i tak dalej, tylko mówią o kawałku ulicy Kilińskiego, tak? W fragmencie ulicy takiej, czy skrzyżowaniu takim i takim, czyli wychodzić od przestrzeni publicznych, myśląc o rewitalizacji. I tak naprawdę to moje podejście, które trochę zostało zanegowane, i tak w praktyce się sprawdziło, ponieważ w rewitalizacji obszarowej Łodzi, gdzie rewitalizowane właśnie są całe kwartały, a raczej te części tych kwartałów, na które ma miasto bardziej lub mniej bezpośredni wpływ, ale również z ulicami, czyli z przestrzeniami ulic sąsiadujących dookoła i z budynkami po drugiej stronie. Czyli tak naprawdę mamy to spójne działanie i myślę, że to jest taka dobra praktyka, którą warto rozpowszechniać, żeby myśleć właśnie o przestrzeniach publicznych i tych elementach, które je tworzą. I wszystkie obiekty, wszyscy mieszkańcy, wszystkie funkcje i same też ulice, czyli zazielenienie, poprawa ich jakości, o tym też by można było długo mówić, ale tu wiem, że mamy pewne ograniczenia, a jeszcze interesowało cię kilka innych rzeczy.
Tak jest. Bo zapytam teraz o mniejsze miasta, w których ostatnio zdarza ci się pracować. Niektóre, zresztą już jedno wymieniłeś, to ośrodki o bardzo cennych zespołach urbanistycznych, ale z natury rzeczy takie mniejsze miasta mają mniejszy potencjał organizacyjny i kadrowy niż te duże. Czy to ma wpływ na ich podejście do ochrony tych zespołów urbanistycznych w trakcie rewitalizacji?
W tym pytaniu trochę jest odpowiedź. Ale też trochę sam byłem tym zaskoczony, bo potencjalnie wydawałoby się, że duże miasto, które generalnie posiada więcej mieszkańców, posiada uczelnie i ten potencjał kadrowy wydaje się być wstępnie dużo szerszy niż w mniejszych ośrodkach. Nie zawsze to się przekłada na pracę urzędu, bo przecież ci ludzie muszą chcieć pracować w urzędzie. Jest to bardzo specyficzna jednostka, która daje jakąś tam pewność zatrudnienia, no jednak ścieżka awansu jest ograniczona, warunki płacowe też są różne, w związku z czym urzędy raczej przyciągają ludzi przepojonych ideami, którzy chcieliby coś zmienić. No a niestety generalnie w Polsce wszystkie instytucje publiczne są źle zarządzane i to się potem przekłada na pewnego rodzaju frustrację i nie pozostawanie w takich jednostkach zbyt długo. No ale zdarza się taki pozytywny ferment, jak mieliśmy po kryzysie 2008, gdzie całkiem duża grupa młodych, zaangażowanych osób zaczęła pracować w Łodzi, no i udało się kilka fajnych rzeczy rozkręcić. Ale w mniejszych ośrodkach właśnie dużo łatwiej o taką osobę przepojoną ideami, bo to jest na ogół ktoś, kto mieszka w danym mieście czy w okolicy i bardzo mu zależy na tym, żeby coś zrobić. I ta osoba kształci się w tym kierunku, żeby móc coś zmienić. Jeżeli to się spotka z tym, że urząd akurat ma wakat na to, żeby zatrudnić taką osobę, no to potrafią się dziać bardzo dobre rzeczy. I wtedy ktoś, kto jest z danego miejsca, zna się na rzeczy, chce działać, chce pracować, to wtedy może to zrealizować.
Czyli to jest taki komunikat dla tych, którzy by chcieli wspierać z poziomu na przykład centralnego takie procesy, że jest potencjał, tak? Tylko trzeba trafić w dobre miejsca i mogą się rzeczy wielkie podziać, tak?
Tak, bo to jest też tak, że no nie zawsze taki specjalista lokalny jest doceniony, no bo jest na przykład znany już tam skąd inąd i różne są takie układy, no nawet po prostu znajomościowe, tak, że są pewne stanowiska, przez które ciężko się przebić i tak dalej. To jest, myślę, czy w dużym, czy w małym mieście to działa dość podobnie, ale najważniejsze, żeby właśnie urzędy były otwarte na takich ludzi, którzy są już wykształceni, mają jakieś doświadczenie, mają ten umysł otwarty i chęć, żeby coś zmieniać. I wydaje mi się, że w mniejszych ośrodkach wcale nie jest aż tak ciężko o takie osoby.
Rozumiem. No tylko czasami trzeba im tylko podać rękę i wspomóc w procesach, bo są na przykład obciążeni wieloma innymi obowiązkami. To chyba jest...
I tu poruszasz bardzo ważną kwestię, bo teraz taka osoba, która dobrze się zna, jest zaangażowana i pracuje dobrze w danym urzędzie, może dobrze napisać przetarg, może wiedzieć, co należy wpisać w przetarg, czego oczekiwać od wykonawcy, który będzie właśnie mógł odciążyć czasowo tę osobę i dokończyć i wykonać zadanie, które na przykład ma powierzone, tak? I ja się właśnie z tym spotkałem, że te osoby, które są dobrymi specjalistami, potrafią dobrze napisać przetarg. W momencie, kiedy w urzędzie nie ma tych specjalistów, którzy już coś wiedzą, no to ciężko jest napisać przetarg, no i jest ryzyko.
Tak, aby ten zewnętrzny wykonawca dał prawdziwe wsparcie, tak?
No i to już jest loteria czasami, niestety. No,
dobrze, teraz zapytam cię o to, co, jak rozumiem, ostatnio jest przedmiotem, na którym się koncentrujesz i jesteś wiodącym ekspertem od uchwał zwanych krajobrazowymi lub reklamowymi. Czy to zagadnienie ma związek z ochroną dziedzictwa, albo w ogóle, czy w ogóle ma związek z rewitalizacją?
Ja uważam, że tak, chociaż na początku sam miałem mieszane uczucia. Gdy zacząłem zajmować się tematem w 2016 roku, to dla mnie problem chaosu reklamowego to był tylko taki kurz, który przykrywa poważniejsze problemy. I w pewnym sensie nadal tak uważam, no bo jeżeli mamy zabytek w złym stanie, który jest przykryty siatką wielkoformatową i ktoś na tym zarabia, no to z jednej strony on nigdy nic nie zrobi, żeby ten budynek uratować, bo ma wystarczająco dużo pieniędzy z tej siatki wielkoformatowej. Z drugiej strony samo zdjęcie tej siatki nie sprawi, że ten człowiek będzie umiał zorganizować środki na to, żeby przeprowadzić remont tego obiektu. Więc to są rzeczy bardzo mocno ze sobą związane, ale nie ma takiego wprost przełożenia, że na przykład realizacja uchwały krajobrazowej uratuje nam jakieś zabytki. Ona owszem będzie wpływała bardzo pozytywnie na wizerunek miasta. Jeżeli to będzie dobrze ugrane przez przedsiębiorców, to wtedy będziemy mieli taki efekt, że miasto podnosi swój prestiż, zaczyna dbać, usuwa śmieci, no bo reklamy w większości to są śmieci, nie ukrywajmy tego. W takiej rozmowie tutaj naszej myślę, że możemy tak powiedzieć, nikt nie poczuje się urażony. I w momencie, kiedy sprzątamy takie elementy, no to coś się zaczyna zmieniać i dzięki temu zaczyna się poprawiać sytuacja. Teraz na przykład w Łodzi przed wprowadzeniem uchwały krajobrazowej był wprowadzony park kulturowy, a przed nim było odtworzone takie opracowanie dla ulicy Piotrkowskiej, standardy ulicy Piotrkowskiej, gdzie wskazano, jakie są budynki, w jakim stylu i jakie szyldy do tego stylu pasują. Czyli było takie stopniowe, najpierw edukacyjne, potem jedno narzędzie prawne, drugie narzędzie prawne, poprawiające ten wizerunek. Ale to, co ja zaobserwowałem, kiedy przedsiębiorcy byli faktycznie skłonni, żeby poprawić te swoje szyldy i witryny. Dopiero wtedy, kiedy została wyremontowana cała nawierzchnia ulicy i wymienione meble miejskie i wstawione nowe drzewa. Czyli najpierw podmiot publiczny wykonał swoją robotę, poprawiając cały stan przestrzeni, a potem ci przedsiębiorcy przy tej przestrzeni funkcjonujący również chcieli dać coś od siebie, żeby to zrobić i wtedy nawet nie były konieczne używanie tego najcięższego kalibra, jakim jest karanie przedsiębiorców. I w tym sensie uchwała krajobrazowa czy park kulturowy bardzo silnie wpływają na to dziedzictwo, ponieważ po prostu mogą je chronić, są to kolejne narzędzia ochrony dla wyglądu tych budynków. Oczywiście no zawsze trzeba uwzględnić to, że te działalności są potrzebne, bo jeżeli w budynku jest działalność, to budynek jest potrzebny, tak? I wtedy mniejsze jest ryzyko, że mu się stanie jakaś krzywda. Więc nie można wprowadzać takich totalnych zakazów ani rozwiązań, które no, utrudnią, uniemożliwią, czy będą jakieś karkołomne dla budynków zabytkowych, no ale na pewno te reklamy można upgrade'ować, poprawiać jakoś tych szyldów. Uchwała krajobrazowa obejmuje obszar całego miasta czy całej gminy. I bardzo często w konsultacjach społecznych okazuje się, że mieszkańcy i przedsiębiorcy uważają, iż ona będzie dotyczyła właśnie tylko centrum, najczęściej zabytkowego centrum. I wtedy bardzo trudne jest do wytłumaczenia, dlaczego również w innych miejscach, na przykład na osiedlach czy w jakichś tam strefach przejściowych, również mają być wprowadzone jakieś zasady poprawiające, skoro to są i tak przestrzenie już stracone, bo mamy tam dużo działalności różnych, no i tam pięknie nie będzie, jak się miesza skład używanych opon z zabudową jakąś tam jednorodzinną. Ale to bardzo pokazuje to, jak właśnie też mieszkańcom zależy na pewnych obszarach i na te 40 uchwał, około których jest w Polsce, większość ma ten podział na obszary i większość uwzględnia w jakiś sposób centrum miasta czy centrum zabytkowe. To jest też odzwierciedleniem pewnego podejścia zarówno ekspertów opracowujących te uchwały czy służb miejskich, ale też mieszkańców, bo przecież mieszkańcy zawsze wypowiadają się na temat tego, jak dokument ma wyglądać, a sam dokument jest zawsze jakimś kompromisem między tym celem poprawy ładu przestrzennego a potrzebami reklamowania się. Także uważam, że bezpośrednio uchwała krajobrazowa jest w stanie wywołać kilka procesów, które dobrze potem zsynchronizowane z innymi działaniami rewitalizacyjnymi i konserwatorskimi są w sumie tak w stanie w pełni opanować teren, żeby on ożył.
Ja kojarzę przynajmniej kilka miast, które do swoich programów rewitalizacji, jako jedno z przedsięwzięć rewitalizacyjnych, pisały właśnie opracowanie tej uchwały krajobrazowej. I myślę, że to jakby nie był przypadek, jeżeli to działanie jest przemyślane, połączone z innymi zmianami w przestrzeni publicznej, no to jest pewnym takim dopełnieniem zmiany wizerunku nie tylko obszaru rewitalizacji, ale całego miasta. Natomiast zapewne ten obszar rewitalizacji jest tym głównym jądrem tych zmian, tak? Jeszcze chciałem nawiązać do ostatniego opracowania chyba twojego, które miałem okazję przejrzeć, dotyczącego Ostródy, gdzie właśnie odebrałem to jako coś, co mnie uderzyło od razu, właśnie takie dosyć głębokie wejście w strukturę tego miasta i jego cechy, jakby zdecydowanie nie ograniczały się tylko do wymiaru tego dotyczącego reklam, ale też charakteru urbanistycznego miasta i myślę, że to jednak warto podkreślać, że ochrona poprzez uporządkowanie tego systemu reklam, ochrona układu urbanistycznego, tej wartości, która nie zawsze może nawet jest tam odzwierciedlona w rejestrze czy ewidencji zabytków, jest tutaj ważnym elementem tych działań związanych z uchwałami krajobrazowymi.
Ja tak uważam. Bez zbadania dokładnego struktury przestrzennej, wartości krajobrazu i tego, co jest nazywane morfologią miasta, czyli tych naleciałości, rozwój miasta w różnych epokach, tak, różne style, różne momenty budowania miasta w różnych jego częściach, to wszystko bardzo mocno wpływa na stan istniejący. Badanie typologii zabudowy potem pozwala wprowadzenie jak najodpowiedniejszych przepisów, bo często się spotykam z tym, że ktoś określa, że wszystkie szyldy w danym mieście mają mieć w takiej strefie 2 metry kwadratowe, a w takiej 3, a w takiej 6. I są to jakieś tam standardowo przyjęte wymiary, ale no na przykład jeżeli mamy do czynienia z bogato zdobioną kamienicą, to nieważne, czy szyld będzie miał 3 metry kwadratowe, czy 6, ważne, żeby on był dobrze wpisany, bo może być nawet większy szyld, dobrze zaprojektowany w formie liter przestrzennych albo w witrynie takie litery umieszczone. I to są już tak naprawdę zagadnienia projektowe. I rozwiązanie tych wszystkich problemów w dokumencie, który jest aktem prawa miejscowego, który musi być jednoznaczny i uniwersalny dla danego miasta, jest bardzo trudne i bez tych pogłębionych analiz, nawet jeżeli ja jestem w stanie to napisać, bo te analizy i tak mam w głowie, to potem niekoniecznie jest łatwo komuś z zewnątrz zrozumieć to, dlaczego takie rozwiązanie się pojawiło, a nie inne. W momencie, w którym każdy może zajrzeć do takiego raportu analitycznego, do takiej pogłębionej analizy, no to wtedy może zrozumieć, z czego wynikają pewne zapisy, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać nawet dziwne. Także to badanie miasta jak najgłębsze, no jest zresztą tą najprzyjemniejszą częścią pracy, bo można poznać i dużo się nauczyć o różnych miejscach, co jest dla mnie zawsze fascynujące.
Czas powoli kończyć, więc chciałbym cię na zakończenie zapytać o takie rady, które byś przekazał w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, wszystkim, którzy podejmują te rewitalizacyjne wyzwania i starają się uruchamiać proces rewitalizacji w swoim mieście lub w swojej gminie.
Uważam, że najważniejszą rzeczą, która niestety nie zawsze się dzieje, jest dobre wyznaczenie obszaru rewitalizacji. Żeby dobrze ten obszar wyznaczyć, to nie można tylko wziąć pod uwagę zakresu wszystkich projektów, które i tak chcemy zrealizować w ramach działań po prostu gdzieś tam w centrum, bo to najczęściej są jednak centra miast wskazywane jako te obszary zdegradowane. Tylko dobrze zidentyfikować, gdzie są faktyczne problemy, które da się rozwiązać w danej konkretnej perspektywie czasu, bo to nie jest tak, że nagle jesteśmy w stanie całe Śródmieście, nawet średniej wielkości miasta w perspektywie tych 5 czy 10 lat zrealizować. Uważam, że dużo skuteczniejszą metodą jest tak zwana akupunktura miasta, czyli zidentyfikowanie i wybranie tych punktów, których ożywienie automatycznie będzie poprawiało funkcjonowanie czy żywotność większych obszarów w mieście. No i teraz oczywiście te punkty mogą być gdzieś tam rozrzucone, tak, po całym mieście, no i wtedy można to objąć całym obszarem, no i faktycznie będzie na mapie duży obszar. Ale chodzi mi o to, żeby myśleć operacyjnie o tym, co faktycznie da się zrobić, co faktycznie trzeba zrobić, żeby ten efekt rewitalizacyjny uzyskać. Bo to nie jest tak, że po prostu jeżeli zrobimy coś gdzieś tu obok, to już będziemy mieli rewitalizację.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Zachęcamy wszystkie samorządy do współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Nasze centra kompetencji są stworzone dla Was, abyście optymalnie wykorzystywali potencjał dziedzictwa w Waszych procesach rewitalizacji. Dane kontaktowe oraz informacje o wsparciu samorządów w rewitalizacji znajdziecie na stronie www.samorząd.nit.pl, pisane bez polskich znaków.